Zapraszam. Trochę jest bałagan, bo wczoraj skończyliśmy późno warsztaty. Ale lubię, jak jest czysto, myję często podłogę. Śmieję się, kiedy przychodzę do pracowni, to mówię zawsze, że ja tu tylko sprzątam. Bo faktycznie zaczynam dzień od szarowania podłogi mopem, czyszczenia stołów. Lubię, kiedy przychodzą ludzie i mają komfort pracy, czyli jest dużo miejsca na stole, jest czysto, jest przyjemnie, jest pachnąco, ciepło. To jest piec elektryczny, który ma 100 litrów, czyli na potrzeby takiej pracowni jak moja, niewielkiej pracowni, w zupełności wystarcza. Wypalam go około 5 razy w miesiącu, na pewno nie częściej, dlatego że najpierw muszę poczekać, aż wszystkie te prace, które są ulepione i tutaj się suszą, wypełnią piec. Jest to pierwszy wypał na tak zwany biskwit. A kiedy są już wypalone na biskwit, właśnie to jest biskwit, biała glina już wypalona. Kiedy jest wypał, to troszeczkę to ciepłe powietrze idzie do góry, dlatego że prace, które schną, są nad piecem i one sobie tam dosychają. Natomiast tutaj są już właśnie te prace biskwitowe przygotowane do szkliwienia i czekają na swoich właścicieli. Widać tutaj w tych pracach właśnie przedział wiekowy uczestników, bo są to prace małych dzieci. Na przykład te kotki wszystkie, czy jakieś tam ptaszki, ale są również, o proszę bardzo, popielniczka, nastolatki. No i osoby dorosłe i osoby z niepełnosprawnościami. Też uwielbiam ich pracę chyba najbardziej, dlatego że kojarzą mi się z takim prymitywizmem w sztuce i one są takie bardzo szczere, nie do końca dopieszczone. I też wyglądają tak, jakby to właśnie dziecko dostało pierwszy raz glinę do ręki i coś próbowało sobie tam niezdarnie z nią działać, tworzyć. I to jest piękne. Każda ma jakiś przekaz. To są właśnie te wszystkie emocje. A tutaj w moich prac jest bardzo niewiele. Ostatnio zrobiliśmy świece sojowe, bo gdzieś przeglądając różne strony internetowe z ceramiką, zauważyłam, że jest to towar, który dobrze się sprzedaje i jest modny, więc zrobiliśmy zestaw świec sojowych z nadzieją, że się sprzedadzą, bo jak wiadomo, pracownia boryka się troszeczkę z problemami finansowymi i stąd ten pomysł. Więc teraz chyba tylko świece sojowe tutaj są, bo pewnie gdzieś tam by się jeszcze coś wykopało starego. To troszeczkę, Robert, pozwolę sobie poprawić. Okej.
To wsiąknie w kąt.
Tak, bo to jest jeszcze niewypalona do końca glina. Okej.
Pracownię Emilii odwiedzam z mikrofonem w szczególnie trudnym dla niej czasie.
Pamiętasz, kształtujemy sobie
kulkę.
Czy to kameralne miejsce ma szansę przetrwać?
Czekajcie, zrzutka będzie gdzieś niżej, bo to jakiś czas temu. A, tutaj będzie.
Jest. Polak potrafi. To jest taka strona właśnie, gdzie można założyć zrzutkę i pomaga ta strona, czy portal w zasadzie powinnam powiedzieć,
serwis,
nie wiem. Czy serwis, tak. Pomaga przedsiębiorcom w kłopotach, również podczas COVID-u i postanowiliśmy założyć zrzutkę w sytuacji, kiedy przez 2 miesiące praktycznie nie pracowałam. Zrzutkę, która pomoże nam uniknąć tych wszystkich problemów finansowych. Nie jest to zrzutka, która w zasadzie polega tylko i wyłącznie na wpłaceniu pieniążków, lecz jest to taka akcja, że za wpłacone pieniążki otrzymujemy karnet na warsztaty, więc każda osoba, która chciałaby pomóc pracowni, może tam pieniążki wpłacić i w zamian właśnie za te pieniążki może przyjść tutaj, ulepić, stworzyć coś wymarzonego.
Trzeba zapewnić płynność.
Zachorowałam na COVID-a i stąd wzięły się wszystkie problemy finansowe, bo wiadomo, że COVID zatrzymuje człowieka na długi czas w łóżku. Poza tym moje dzieci też chorowały, więc wszyscy jakby czekaliśmy na to, żeby dojść do siebie. Trwało to około 3 tygodni, więc wiadomo, że w tym czasie nie pracowałam. To było w listopadzie. Za chwilę wszyscy zaczęliśmy przygotowywać święta Bożego Narodzenia, więc też jakby warsztaty się nie odbywały, bo ludzie mieli zajęte głowy czymś zupełnie innym. I później pobyt w szpitalu mój kolejny, ponieważ mam za sobą chorobę nowotworową, tutaj raz na jakiś czas powinnam zrobić badania. Coś tam czasem nie dopada, więc to jest taka diagnostyka, trochę leczenie. Suma summarum, około 2 miesięcy nie prowadziłam warsztatów. W międzyczasie dostałam rachunek za prąd, który mnie powalił na kolana. No i teraz od początku stycznia próbuję nadrobić zaległości. Prawie 5 tysięcy złotych. To był rachunek, co prawda, za kilka ostatnich miesięcy, no ale mimo wszystko zbyt brutalny dla mnie. Lokal, w którym prowadzę pracownię, jest lokalem wynajmowanym przeze mnie i mogę śmiało powiedzieć, że moja praca w zasadzie w pracowni jest pracą charytatywną, dlatego że nie zarabiam tutaj pieniędzy i nie mam z tego żadnych dochodów. Przychody owszem są, ale są to przychody, które natychmiast idą na koszty, więc do tej pory jakoś faktycznie kręciło się to tak, że na te koszty pieniążków wystarczało, wychodziłam cały czas na zero, no ale wiadomo, lockdown, COVID, ludzie boją się przychodzić, więc tych warsztatów jest troszeczkę mniej. Pojawiało się wiele wątpliwości, czy to faktycznie ma sens, ale to były tylko takie chwilowe sytuacje, dosłownie po kilku sekundach. Sama się karciłam gdzieś w myślach, bo oczywiście to wszystko ma sens, dlatego że ceramika jest moją pasją i jest to miejsce, które kocham najzwyczajniej na świecie ze względu na ludzi, którzy tutaj przychodzą przede wszystkim. Bardzo dobrze, Kasia, super wykładnie to zrobiłeś, fajnie. Dobra, i teraz Grzegorz, zobacz, ja ci pokażę, bo chłopaki wiedzą, ale oczywiście też będą zerkać, żeby sobie przypomnieć. Smarujemy nasze miejsca za drapań szlamikiem, może być z jednej strony, proszę bardzo, zobacz, jest to dosyć gęsty ten klej, sobie wejdzie w te wszystkie dziureczki i sklejamy nasze dwie półkule, tak? Czyli musimy je do siebie przytulić, ciach.
Ja jestem tylko obserwatorem. Ja przyjechałem tutaj po jednego z uczestników warsztatów i miałem go odebrać, ale ponieważ tutaj pani prosiła, żeby zaczekać, chętnie się przyglądam i naprawdę nie mogę oczu oderwać. Super, wszystko wygląda, świetnie zorganizowane. Mnie to odstresowuje samo to patrzenie. Już nie muszę lepić. Jeszcze jakbym dotknął gliny, to już w ogóle bym się chyba rozpłynął. Na pewno można tutaj wpaść w naukę.
Podczas lockdownu straciłam pracę, pracowałam jako terapeuta zajęciowy w ośrodku. Skończyła mi się umowa, nie została przedłużona, więc pomyślałam sobie, że coś muszę robić. To wtedy właśnie zrodził się pomysł, by pracownię przenieść do Lublina, bo wcześniej działałam w Łęcznej, ale tylko i wyłącznie na własną rękę. Zawsze marzyłam o tym, by prowadzić pracownię ceramiczną dla ludzi i dla siebie oczywiście. I chciałam to robić w Lublinie, więc miałam świadomość, że jest lockdown, że może być ciężko, aczkolwiek miałam dwa wyjścia. Albo siedzieć w domu i płakać, albo po prostu działać. Oczywiście nie poddałam się w sytuacji, kiedy straciłam pracę, tylko złożyłam wniosek o dotację na doposażenie pracowni, bo żeby właśnie dokupić więcej sprzętu. I faktycznie taką dotację z Urzędu Pracy dostałam, dlatego teraz nie mogę podjąć żadnego innego zatrudnienia, tylko muszę prowadzić pracownię tylko i wyłącznie przez rok. Za chwilkę będę mogła podjąć zatrudnienie znowu jako terapeuta, więc myślę, że będzie łatwiej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Także myślę, że sumując, nie jest to tak, że ten COVID tylko i wyłącznie mi zaszkodził, ale chyba również troszeczkę zmobilizował do działania. Możesz wziąć, o, chłopaki zebrali ci klej. Możemy na sekundkę poprosić jeszcze tutaj do Grzegorza? Szlam? Mariusz?
No.
Na chwilkę tylko, dobra? Słuchaj, pędzelki. Proszę bardzo, Grzesiu, smaruj. Chłopcy, znamy się w ogóle z warsztatów terapii zajęciowej, ponieważ z wykształcenia jestem właśnie terapeutą zajęciową, znamy się z ośrodka. Tam pracowaliśmy razem w różnych pracowniach, między innymi pracowni rękodzieła, czy w pracowni stolarskiej. Jest oczywiście również pracownia ceramiczna. Potem jak straciłam pracę, rodzice chłopaków postanowili, że będą tutaj właśnie przychodzić na te zajęcia. Także spotykamy się cyklicznie, co tydzień, w poniedziałki, ewentualnie we wtorki. Pracujemy bez stresu, nigdy się nie śpieszymy. Praca tutaj ma być po prostu przyjemnością. Dobra, to chłopaki, bierzemy glinę. Mariusz, mogę cię poprosić? Chodź. Ja swoją wiedzę zdobywałam na różnego rodzaju kursów, które były skierowane do terapeutów zajęciowych, bo ceramiką zajmowałam się głównie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Gdzieś ta ceramika pojawiła się w moim życiu dawno, dawno temu, jeszcze na etapie szkoły plastycznej. Później na chwilkę o niej zapomniałam. Pojawiała się później troszeczkę przypadkowo też w moim życiu, bo i w pracy, więc ostatecznie zaprzyjaźniłam się z gliną, bo nasze początki były ciężkie, niekoniecznie ją lubiłam i stwierdziłam, że jest to chyba właśnie moja droga, coś co chcę robić, tym bardziej, że jest to materiał, który mogę powierzyć każdej w zasadzie osobie, również takiej, która nie wierzy w swoje możliwości, ale jest to materiał, który daje olbrzymie możliwości. Możemy zrobić z niego wszystko. Jest bardzo łaskawy, daje olbrzymie poczucie bezpieczeństwa. bo tutaj nie da się nic zepsuć. W sytuacji, kiedy coś nam nie wyjdzie, możemy zacząć pracę od początku. Dopóki glina jest mokra i plastyczna, możemy zaczynać od nowa i od nowa i od nowa. Możemy doklejać, możemy kombinować na wiele sposobów i w rezultacie daje nam to olbrzymią satysfakcję. Więc jest to bardzo wdzięczny materiał do pracy i ja również za to między innymi go pokochałam, że jest tolerancyjny i piękny. I piękny.
Może Mikołaj opowie coś o swoich szachach.
Te szachy powstały z pomysłu bitwy pod Grunwaldem. Zrobiłem szachy na wzór polskich oddziałów oraz krzyżackich. Teraz robię oddziały polskie. Ale w bitwie nie występowały tylko oddziały polskie, ale litewskie, więc myślałem nad dodaniem u króla zielonych barw, ale się już zdecydowałem, że za dużo roboty.
Już kupuję dla ciebie pędzelek, Mikołaj, i będziemy szkliwić na biało. Mikołaj już sprawie, bo Mikołaj przychodzi często, dosyć jest stałym bywalcem, mieszka po sąsiedzku i w zasadzie już ma naprawdę całkiem dużą wiedzę na temat szkliwienia i obcowania z gliną.
W sumie nie wiedziałam w ogóle, że to tu jest. Wiedziałam, że tu były lokale. Jakieś krawieckie, jakieś fryzjer. No i właśnie mój tata prowadzi restaurację i wyszliśmy tu z mamą, żeby zamówić magnesy z logiem Umei. Tak się zafascynowałem, tu różne rzeczy były, że się spytałem, czy można robić warsztaty. No i się okazało, że tak. No i zacząłem chodzić.
Do pracowni przychodzę zawsze z przyjemnością, niejednokrotnie siedzę tutaj do rana, czasem zdarza się, że wychodzę o 3 albo o 4, wtedy kiedy w nocy jestem tutaj sama, mogę faktycznie zająć się lepieniem i odciążyć swoją psychikę, bo glina dla mnie również działa terapeutycznie, dlatego że w glinę możemy w zasadzie wgnieść wszystko, wszystkie rodzaje emocji, gniew, smutek, radość. Glina pobudza osoby apatyczne do działania, natomiast osoby nadpobudliwe wycisza. Więc na wielu polach glina jest właśnie takim materiałem terapeutycznym. Ponieważ ta choroba nowotworowa pojawiła się w 2013 roku, moje dzieci były jeszcze małe, w zasadzie córka była w przedszkolu, więc miała 4 lata i za wszelką cenę chciałam żyć i cieszyć się jeszcze życiem, bez względu na to, ile tego życia pozostało. I to był taki moment, kiedy choroba zmusiła mnie do przemyśleń. Co jest w moim życiu, czy co jeszcze powinno się wydarzyć, żebym czuła się spełniona i szczęśliwa przede wszystkim. Nie chciałam się skupiać na samej chorobie, chociaż to nie było też do końca łatwe, bo w tym samym czasie chorowała moja mama i razem przechodziłyśmy przez chemioterapię, przez radioterapię. Najtrudniejszy to był ten moment, kiedy mama odchodziła w hospicjum. Nie było czasu na załamywanie się, nie było czasu na poddanie się, tylko to był czas na walkę i na wykorzystanie tych chwil, które nam zostały jeszcze do spędzenia razem, w jak najlepszy sposób. Teraz z upływem czasu zastanawiam się, czy faktycznie dobrze go wykorzystaliśmy, ale byliśmy z mamą do końca i to chyba było najważniejsze w tym wszystkim, że trzymaliśmy ją za rękę. Jeszcze ciężej było w chwili, kiedy mama już odeszła i to był ten czas na żałobę i czas tej gotowości do boju minął i mogłam się skupić na swoim żalu, na tym, co się działo we mnie i to był właśnie bardzo trudny czas. Zachorowałam na depresję i tą depresję leczyłam przez 2 lata. Ale również z tego udało mi się wygrzebać i myślę, że pomoc osobom trzecim była dla mnie terapią, osobom słabszym, na przykład wolontariat w hospicjum. A jeszcze wcześniej kontakt z osobami chorymi właśnie na onkologii podczas mojego leczenia, kiedy ja, wydawało mi się, radziłam sobie świetnie z chorobą, a one zupełnie nie, więc uznałam, że one potrzebują wsparcia, a tego wsparcia psychologicznego wówczas na onkologii nie było. I zastanawiałam się w zasadzie dlaczego, bo nie każdy z nas jest waleczny, nie każdy radzi sobie z sytuacjami typu poważna choroba i niejednokrotnie są to osoby po prostu samotne. To wtedy właśnie zaczęła się taka moja praca wolontaryczna, można powiedzieć, właśnie z tymi wszystkimi osobami, bo nagle uznałam, że skoro ja nie pracuję, mam na głowie tylko choroby i dzieci, to mam jeszcze czas na to, żeby pomagać. I wtedy właśnie zrodził się pomysł, by zakupić piec do ceramiki. Zajęłam się sztuką, zaczęłam tworzyć. Próbowałam również zaangażować do tych wszystkich działań plastycznych moje dzieci, by też w jak najmniejszym stopniu odczuły dyskomfort związany z moją chorobą. I właśnie tak się zaczęło od mojej choroby. Wszelkie moje działania były już ukierunkowane na pracę z gliną i z ludźmi. To może od tego w zasadzie powinnam zacząć. Z ludźmi, bo ja potrzebuję kontaktu, by nie popadać w depresję, by nie myśleć zbyt wiele o problemach. Ludzie dają mi naprawdę mnóstwo pozytywnej energii i mam nadzieję, że dostają ją również tutaj ode mnie.
Takie lepienie to jest trochę takie jak medytacja, bo wtedy się tak zatapiamy w tym, co robimy. No i to jest taka chwila dla nas. Ja osobiście nawet od lepienia to też szkliwienie też bardzo lubię, bo to jest takie połączenie trochę i malowania. No i właśnie taka chwila, że trzeba się na tym skupić. No i też jest ciekawe ten efekt końcowy, bo on nie do końca jest przewidywalny. Tak jak dzisiaj właśnie przyszłam po pracę, no to miałam trochę zamysł tego, jak to ma powstać, ale efekt jest jeszcze fajniejszy. To, co zobaczyłam dzisiaj, tych moich prac.
To miejsce też jest skarbnicą sekretów.
Tak jest, zgadza się. Wszystko, o czym rozmawiamy tutaj, zostaje między nami. Bardzo często ludzie otwierają się. Glina jest takim materiałem, gdzie faktycznie chcemy się czasem uzewnętrznić, tak? Bo potrafi nas bardzo odstresować, jest bardzo spokojna atmosfera, niejednokrotnie kameralnie. Widać, że pracownia jest bardzo mała. Często jest tak, że zajęcia są również indywidualne, więc zdarza się, że ludzie przychodzą nawet nie tylko lepić, ale zwyczajnie po prostu się wygadać, jeśli jest taka potrzeba. Zrobiło się dosyć gwarno, już następna ekipa się zbiera. Wieczorem najczęściej przychodzą dziewczyny.
To jest Emilka, mama Mikołaja.
Mikołaj mi przychodzi zachwycony, właśnie przyszłam po niego, ale wyjść nie chcę. Ale wcale nie gonimy go. No na pewno można się uspokoić, bo jak są czasem takie wykupienia zabawki, gniotki do odstresowania się, no to glina jest takim gniotkiem. Tylko można jeszcze z tego zrobić coś pożytecznego. Kiedyś wymyśliłam, że jeszcze chyba nikt makatki nie wylepił z gliny. I to jest taka makatka, którą się kiedyś wieszało. Nie wiem, czy wyszło to dobrze, ale to moja pierwsza praca tutaj zrobiona. Były kolejne i były lepsze.
To jest pojemnik na coś, tak go nazwałem. Na coś, czyli właściwie w zależności od tego, co kto tam nasypie, to tam będzie. Jest inspirowany kamieniem onyksem, bo lubię robić takie przedmioty nawiązujące do natury. A to są dwa takie elementy, co właściwie zrobiliśmy z Emilią wspólnie. Ona zrobiła ten przedmiot. To też może być coś, co może być solniczką lub pieprzniczką, a ja zrobiłem ten. One tam jakoś do siebie nawiązują. Zrobiliśmy jeszcze taką tackę.
Michał się pojawił stosunkowo niedawno w moim życiu, dlatego że rozstałam się z mężem jakiś czas temu, ale to było takie rozstanie, bo byliśmy ze sobą ponad 20 lat i w zasadzie kilka lat temu uznałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Że to nie był taki związek już partnerski od dłuższego czasu, tylko przyjacielski bardziej. No i podjęliśmy decyzję, że się rozstajemy. W zasadzie w naszym życiu nie zmieniło się nic, bo jesteśmy cały czas razem w tej opiece nad dziećmi. No ale gdzieś po prostu, no nie wiem, chyba jednak się zmieniamy. Po tych 20 latach związku myślę, że każde z nas poszło w swoją stronę. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że w zasadzie tak niewiele nas łączy, że my świetnie sobie radzimy jako rodzice, jako organizatorzy jakby naszego życia, ale gdzieś zabrakło mi mimo wszystko tego drugiego człowieka, mimo przyjaźni. I Michał gdzieś tam się zjawił w międzyczasie i śmiejemy się, że są to nasze miodowe początki. No i tak, to jest taki bardzo piękny okres i myślę, że stąd też taka potrzeba ciągłego bycia razem i spędzania czasu ze sobą jak najwięcej, no bo wiadomo, że jest to po prostu piękne, tak? Mam nadzieję, że tak zawsze będzie.
To jest przedmiot też ciekawy. To jest dzbanek na cmentarz, ponieważ całkiem niedawno zmarła moja mama niestety i myślałem sobie, żeby zrobić jakiś prezent pośmiertny, w związku z tym, że wymyśliłem, że będzie to dzbanek na kwiaty na cmentarz, który będzie poszkliwiony od wewnątrz tylko i wyłącznie szkliwem transparentnym, natomiast ma bardzo asymetryczny kształt. Celowo zachowałem i wręcz spowodowałem bardzo szorstką powierzchnię. To oczywiście nie będzie z zewnątrz szkliwione, będzie wypalone, bo na razie jest to surowa glina, tyle że wyschnięta. Wyobraziłem sobie, że ta szorstkość pomoże różnym mchom i porostom i jakimś innym organizmom żyjącym na cmentarzu spowodować, że to on się zazieleni i będzie częścią tej przestrzeni cmentarza, że zostanie takim żywym pomnikiem, a ta szorstkość trochę to nawiązuje do szorstkości praw przyrody i do tego, co się generalnie dzieje z życiem, jak ono zamiera, jak ono się odradza i wyobrażam sobie, że na tym dzbanku też tak będzie się działo, jeżeli coś tu urośnie na nim, a później nadejdzie zima, to też pewnie się zredukuje i to tak będzie trwało. Zresztą glina jest częścią przyrody, częścią planety, na której żyjemy, więc można powiedzieć, że jeżeli Ziemia jest naszą matką, to glina, którą mamy w dłoni, to tak jakbyśmy mieli fragment matki. To też mi się ciekawie układa w kwestii śmierci mojej mamy i tego, że zrobiłem dla niej taki obiekt. Myślę sobie też, jako że się zajmuję fotografią, że jak już ten dzbanek będzie na cmentarzu, to będę dokumentował jego przemiany fotograficznie. Czyli to będzie taki rodzaj dokumentu.
Było tak, że ja nie zdążyłam poznać mamy Michała. Pierwsze zdjęcie, które zobaczyłam mamy Michała, to było takie zdjęcie, kiedy ona siedzi na fotelu ze swoją wnuczką i spojrzałam na nią i sobie myślę, Boże kochany, przecież ona jest podobna do mnie. I później jeszcze wiele właśnie słyszałam, kiedy rozmawiam tutaj z osobami, które przychodzą na warsztaty, bo przychodzi dużo muzyków i to jest taki hermetyczny dosyć światek. Wszyscy się znają. Mama Michała również uczyła w szkole muzycznej, więc przychodzi taka Ania na przykład, która jest wokalistką jazzową i znała dobrze mamę Michała. I mówi, ty nawet bransoletki masz takie same jak ona. Zawsze właśnie jak jesteśmy z Michałem razem, to Michał mi często powtarza, że uwielbiam jak ci te bransoletki brzęczą, bo one zawsze gdzieś tam brzęczą, nie? Coś w tym jest chyba. Znam mamę Michała tylko z opowieści i wiem o tym, że to była dobra i ciepła osoba. Już niestety spotykaliśmy się z Michałem, kiedy mama zmarła. I myślę, że to dobrze, że ja już byłam w jego życiu, bo mogłam go wesprzeć, bo już nie miał taty, nie ma rodzeństwa, też jest po rozwodzie, więc cieszę się, że mogłam z nim być w tym trudnym okresie. No niestety, tak jak wspomniałam, nie udało mi się mamy poznać, ale tak jest, że kiedy coś życie nam zabiera, to dostajemy coś nowego w zamian. Właśnie nauczyłam się tego podczas choroby nowotworowej, która diametralnie zmieniła moje życie i sposób mojego działania, bo to w zasadzie mogę powiedzieć, że w 2013 roku zaczęło się moje drugie życie, zupełnie odmienne od tego, które było wcześniej. Właśnie nastawione na działanie i nastawione na drugiego człowieka.
Tak, ja jestem generalnie człowiekiem, tak sobie myślę i takie mamy w sumie poczucie. Lubię kreować różne rzeczy, jak przez dobre 30 lat grałem na skrzypcach, więc to jest kawał mojego życia. Granie to jednak jest kreacja i to taka w sposób ciągły. Jest to taka sztuka, która się odgrywa tylko i wyłącznie w czasie. Zresztą podobnie jak reportaż radiowy, który się nagrywa i później można go słuchać i on wisi w czasie przez moment, kiedy jest odtwarzany. Tak samo jest z graniem. Kiedy my gramy na instrumencie, to można powiedzieć, że ta sztuka jest ograniczona w czasie i jest to organizacja właściwie czasu za pomocą dźwięków, organizacja w sumie matematyczna. Ale na instrumencie, czyli na skrzypcach nie gram już od 2012 roku, a lubię kreować, zajmuję się fotografią, co też byłoby dla mnie takim substytutem potrzeby robienia czegoś, a w związku z tym, że poznałem Emilię, ona się tym zajmuje, no to ja się w to wciągnąłem. Wciągnąłem się i jest to dla mnie bardzo naturalne, lubię to i ostatnio słyszałem od mojej ciotki, że podobno jak przyjeżdżałem do nich na wakacje, to coś lepiłem w glinie jako dziecko czy w czymś. Ja tego nie pamiętam, ale ona twierdzi, że tak było i może to teraz taki rodzaj renesansu, jakichś ukrytych zainteresowań.
Michał zafascynował się ceramiką, dużo nas łączy, mamy różne pasje. Gdzieś też pojawiła się w moim życiu fotografia i to była fotografia właśnie czarno-biała na filmie, robiłam zdjęcia kamerą obskurą, więc ta pasja również nas łączy. Uwielbiamy podróżować, kochamy tą samą muzykę.
Myślę, że to gdyby właśnie niepodobieństwa w pasji tworzenia czegokolwiek w sumie, bo myślę, że i ja i Emilia lubimy robić cokolwiek, niekoniecznie glinę, ale w ogóle coś robić, no to pewnie nie byłoby wspólnych tylu tematów do rozmów czy jakichś planów. Im więcej człowieka łączy z drugim, to chyba tym bardziej są bliżej siebie i są bliżsi sobie właściwie. No właściwie to się zakochaliśmy sobie wręcz, także to jest dość złożona sytuacja.
Tak, myślę, że to jest taka miłość dojrzała, oparta oczywiście na emocjach przede wszystkim, ale też i w dużej mierze na pasji. To jest coś, co nas łączy bardzo i to jest taka miłość, która nie pozwala nam się nudzić nawet przez sekundę, kiedy jesteśmy razem i to jest piękne. Bo wiem, że nawet jeśli będziemy żyć jeszcze kolejnych 70 lat, to nie będzie w ciągu tych 70 lat czasu ani miejsca na nudę. Ta radość życia jest właśnie najważniejsza. Żeby robić to, co się chce, żeby czerpać pełnymi garściami, żeby nie oceniać się wzajemnie, żeby być dla siebie nie wilkiem, tylko wsparciem.